Niewinni czarodzieje. Zaprasza Agnieszka Malatyńska.
Dzień dobry Państwu, Niewinni Czarodzieje, odcinek 43 i Radio Kraków Kultura, przy mikrofonie Agnieszka Malatyńska, no a w studio gość niezwykły, Michał Klauza, dyrygent, dyrektor artystyczny Filharmonii Krakowskiej, który właściwie skończył pierwszy sezon. Dzień dobry panie dyrektorze.
Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor. Ja od razu na wstępie serdecznie podziękuję za zaproszenie, bo rzeczywiście słysząc, że to 43 już odcinek audycji, bardzo serdecznie gratuluję.
Dziękuję bardzo, ale przede wszystkim czekałam na pana z tego powodu, żeby pan mógł trochę powiedzieć o swoim życiu w Krakowie, więc potrzebne było do tego doświadczenie, a swoją posadę w Filharmonii Krakowskiej objął pan od września, więc, tak. Więc właściwie to są, no, to są te pierwsze 10 miesięcy. Zapytam się tak, panie dyrektorze, da się żyć w Krakowie?
Kraków to jest wspaniałe miasto. My jesteśmy całą rodziną absolutnie zachwyceni Krakowem. Pierwszą rzeczą po takiej mikroprzeprowadzce, bo tak bym to określił, to było kupno roweru, którym, jak pani redaktor widziała, również dzisiaj przyjechałem na spotkanie z panią, ponieważ rower to jest najlepszy, obok oczywiście komunikacji miejskiej, środek transportu w Krakowie.
Ja się z tym zgadzam. Podpisuję się, w tym roku 30 lat mija, jak jeżdżę na co dzień na rowerze.
Jest i powiem tak. Z ulicy, gdzie mieszkam, w dzielnicy Krowodrza, do Filharmonii na piechotę jest 20 minut. Samochodem nie jeżdżę, bo to
szkoda,
nie ma
nerwów, kompletnie
sensu. Parkowanie na ulicy kosztuje dziennie tyle, że to no po prostu się nie opłaca.
Tak.
Blokowanie jednego z dwóch dostępnych miejsc parkingowych w Filharmonii nie jest najlepszym rozwiązaniem, bo jest dużo artystów gościnnych.
Jak potrzebują państwo, tego
tak
miejsca.
Jest. To miejsce jest po prostu potrzebne. Więc ja znalazłem rozwiązanie, wykupiłem sobie abonament na jednym z krakowskich podziemnych parkingów. I przyjeżdżając, jeżeli przyjeżdżamy rodzinnie do Krakowa, to samochód tam odstawiam i poruszam się rowerem. Jest to potrzebne z pożytecznym.
Tak, no ale w Warszawie też były ścieżki rowerowe. Są cały czas, bo przecież 10 lat spędził pan jako dyrektor artystyczny Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie wcześniej, przed Krakowem, prawda?
Więc... Tak, tylko ja w pewnym momencie w 2018 roku wyprowadziłem się z Warszawy pod Warszawę.
A, to już inne życie.
I nie było wyjścia. 37 kilometrów dziennie. No już rowerem musiałbym wyjeżdżać o 5 rano, żeby zdążyć na próbę. A poza tym nie wiem, w jakim stanie bym po przepedałowaniu 37 kilometrów na tę próbę przyjechał. A jak zapewne państwo się domyślacie, jednak dobrze, żeby nie tylko artyści, muzycy byli wypoczęci z rana, ale też dyrygent, żeby no raczej mówił mądre rzeczy. O.
Ale wie pan, to mnie fascynuje, bo myślę, że w naszych czasach w szkole muzycznej to zawsze mówiono, aby nie... za bardzo niezbyt uprawiać sport, prawda? Zawsze trzeba było ręce chronić, tak. Wszystko, nie daj Boże, jakieś narty czy coś.
Tak, tak.
A pan tu jeździ na rowerze, na nartach też?
Na nartach jeździłem do momentu, kiedy jakieś takie się pojawiły z kolankami kłopoty, ale może dlatego, że nieumiejętnie jeździłem na tych nartach, więc być może sobie jakoś krzywdę zrobiłem, ale lubię bardzo, bardzo narty. I szczególnie teraz, pracując w Krakowie, wiemy, w góry bardzo blisko, no to kto wie, może się uda do tego powrócić. Zobaczymy. Ale nawiązując do tego, co pani redaktor powiedziała, faktycznie ja pamiętam Chociaż ja jeszcze do szkoły chodziłem w czasach, kiedy my nie staraliśmy się zwalniać z WF-u. Raczej wszyscy czekaliśmy z utęsknieniem na ten WF.
To raczej nauczyciele nasi tak, by się bali, tak, że coś nam się stanie.
Ja chodziłem do ogólnokształcącej szkoły muzycznej w Lublinie. I nie ukrywam, że w trakcie mojej szkolnej edukacji 11 razy składano moje ręce. To znaczy 11 razy miałem ręce w gipsie. Również z powodu WF-u. Dwukrotnie to było z powodu WF-u. Raz graliśmy, pamiętam, w drugiej klasie szkoły podstawowej. To był ten pierwszy raz. Graliśmy w dwa ognie. Trzeba było przebiec na koniec sali, dotknąć ściany. Z jakiegoś powodu postanowiłem dotknąć tej ściany na wyciągniętej prawej ręce z prędkością najszybciej jak się dało. To było moje pierwsze tak zwane przesunięcie kości. Kolejne, które pamiętam na WF-ie, to było w trakcie meczu siatkówki. Do dzisiaj moi koledzy, szczególnie Czarek Zienkowski, puzonista, którego serdecznie pozdrawiam z Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, do dzisiaj wspominał, mówi, słuchaj, to był, zagrałeś świetny mecz, miałeś fantastyczne bloki. W pewnym momencie, tak pamiętam, zrobiłeś taki blok, przewróciłeś się na podłogę, jęknąłeś, a potem serwowałeś. I już żaden serw nie trafił w pole. I tylko mówiłeś, wiesz co, coś mnie ręka tak boli. Ale dograłeś ten mecz do końca. On nawet ostatnio mi to przypomniał w marcu, kiedy
a ręka była złamana?
Przesunięcia kości.
Przesunięcie kości.
Ale po prostu przesunięcie takie tutaj w nadgarstku. No ja mam takie, jak pani redaktor widzi, tak. Chude te nadgarstki, tak. To widocznie tak.
Ja też grałam w siatkówkę i też miałam postawiony warunek w szkole muzycznej, że albo siatkówka, albo szkoła muzyczna, bo z takimi oklejonymi palcami grać nie można. Na fortepianie oczywiście. Dobrze, panie dyrektorze, no to zatem zapytam tak, a na jakim instrumencie pan grał, kiedy te kości wszystkie się przesuwały, łamały?
Na skrzypcach. Ja całą szkolną edukację...
Skrzypek.
Tak, przeżyłem na skrzypcach. No oczywiście fortepian obowiązkowy też miał miejsce, który zaowocował tym i bardzo mi pomógł, ponieważ moje pierwsze prawdziwe pieniądze jako młody człowiek zarobiłem jako organista. Mhm. Moja mama, Gabriela Rzechowska-Klauza, przez wiele, wiele lat koncertująca organistka, ale też w pewnym momencie swojego życia, i to bardzo długo, była organistką w kościele. Do dzisiaj są takie rodzinne opowieści, jak to jeszcze, jak była w ciąży, grała już w kościele, w Puławach msze. Także ja właściwie tą muzykę, szczególnie kościelną, to jak to się mówi, z mlekiem matki.
Tak, już słyszał pan, zanim się pan urodził. Tak. No są takie teorie, że przesiąkamy tym, co słyszymy i może w ten sposób można uczyć właśnie już dzieci jeszcze nienarodzone. Panie dyrektorze, no dobrze, to ogólnie wiemy, że jest pan zadowolony w Krakowie, bo się pan cały czas uśmiecha, więc widzę, że służy panu to miasto. A muzycznie? Jak orkiestra?
Orkiestra jest wspaniała. Gdyby nie była, to... Mam to szczęście w życiu, co też często zdarza mi się powtarzać, że ja nic nie muszę. To znaczy, uważam, że fajnie jest budzić się każdego dnia i robić to, co się lubi, bo wtedy chcemy to robić, niż budzić się każdego dnia i robić to, co ktoś musi robić, no bo trzeba zarobić na życie, na rachunki i tak dalej, i tak dalej. To też, no może jak człowiek przekroczy 50 lat, to nabiera też takiego spokoju i dystansu, ale to jest też takie moje od jakiegoś czasu motto, żeby mieć świadomość tego, że praca z artystami, muzykami, jak oni przychodzą na tą próbę, to byłoby wspaniale, gdyby oni również przychodzili do tej pracy nie dlatego, że muszą, tylko dlatego, że sprawia im to jakąś przyjemność. Mhm. A wydaje mi się, że muzyka, że sztuka może być dla nas przyjemnością. całe, oczywiście w naszym kraju, i to trzeba powiedzieć i nie ukrywać tego, no pieniądze na kulturę są takie, jakie są. Zawsze za mało. Zawsze życzyłbym sobie w każdym zespole, żeby ten zespół po prostu mógł być lepiej wynagradzany. I to naprawdę nie jest tak, że to wystarcza to, co jest. Ja mam tego świadomość. Więc wychodząc z takiego założenia, przychodząc codziennie, szczególnie na 9:00, bo w Krakowie pracujemy od 9:00 rano.
A w Warszawie było inaczej?
Od 10:00.
A w Katowicach też jest
10:00.
Też 10:00?
Absolutnie. W Polsce, w ogóle na świecie, jeżeli się zaczyna, to od 10:00. Mózg inaczej zupełnie pracuje. Ja pamiętam czasy, kiedy w Nosprze, w starym jeszcze budynku, zaczynały się o 9:30. Zawsze wszystkie sesje zaczynały się 9:30 do 13:00. I proszę sobie wyobrazić, że jak zaczynały się nagrania, to materiał od 9:30 do 10:00 właściwie nigdy się do niczego nie nadawał. A potem jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, 10:02, nagle zespół grał
wszyscy
zupełnie inaczej. Coś w tym jest, że rzeczywiście ten ludzki organizm jakoś inaczej funkcjonuje. Ja wiem, dlaczego jest ta 9:00, no bo nie oszukujmy się, w naszym kraju artyści nie mogą sobie pozwolić na komfort tego, że mają jeden etat w orkiestrze, a potem mają czas na to, żeby pójść do domu i sobie poćwiczyć. Tylko w znakomitej większości ludzie biegną do szkół, na uczelnie, żeby te obowiązki tego drugiego etatu wypełnić. I stąd no, też jest tak, że ta 9:00, ale no, zobaczymy.
Już się pan przyzwyczaił trochę.
Tak, tym bardziej, ale po to był mi potrzebny rower, żeby w 10 minut, nie wstając zbyt wcześnie, do pracy dotrzeć.
No to zapytam się pana tak, wychodzi pan na pole, czy jeszcze ciągle na dwór?
To jest bardzo ciekawe, dlatego że moja lepsza druga połowa, która jest z Bukowiny Tatrzańskiej, jak jesteśmy w Siestrzeni, to coraz częściej wychodzi na dwór, a ja wychodzę tam coraz częściej na pole.
Rozumiem, tak, że się
następuje,
zmienia.
Następuje pewne takie przenikanie się, się tego, ale zacząłem rozumieć jakby dlaczego wychodzi się na pole, a nie na dwór.
No ciekawa jestem, jakby pan to uzasadnił.
Ja nie wiem na ile to zrozumiałem, że do dworu to się wchodzi, na dwór, a jak się wychodzi z dworu, to się idzie na pole.
No właśnie, my zawsze mówimy, że my mieszkamy w dworze.
Tak, tak.
Mieszkamy w dworze, a wychodzimy na pole.
Tak,
a
nie, no właśnie. Tak.
A nie odwrotnie. Ale to są wszystko takie żarty, które powstały między właśnie tą Polską, bardziej północną, Warszawą właściwie, bo to tam i Małopolską, a właściwie to między zaborem rosyjskim.
Tak,
tak naprawdę, bo to są te pozostałości z zaboru rosyjskiego jeszcze. No dobrze, ale wróćmy do muzyki. Tak, rzeczywiście, tyle lat był pan w Orkiestrze Polskiego Radia w Warszawie, to 10, prawda? 10 lat.
10 lat.
Wcześniej był pan też kierownikiem muzycznym Opery i Filharmonii Podlaskiej, tak się cofamy. Wcześniej był pan jeszcze drugim dyrygentem Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, no legenda, orkiestra legenda. Jeszcze wcześniej był pan w Cardiff, prawda? Dyrektorem, zastępcą dyrektora muzycznego opery tamtejszej. Tam prowadził pan wiele spektakli, czyli z jednej strony opera, z drugiej strony symfonika. Dużo tego jest, bardzo szeroki repertuar. No właśnie, co pana fascynuje w tym momencie? Poprowadził pan pod koniec tego sezonu Filharmonii Krakowskiej taki koncert z muzyką Warsa.
Tak. I to był taki jeden z kilku koncertów, które miałem możliwość zaplanować. Trzeba podkreślić to, bardzo podkreślić, że Filharmonia Krakowska od lat planuje swoje sezony z wyprzedzeniem. Więc mój tak naprawdę w cudzysłowie autorski sezon to będzie ten, który się zbliża, czyli 26-27, bo ten 25-26 w znakomitej większości został zaplanowany przez
poprzedniego
dyrektora Aleksandra.
Humale.
Tak, dziękuję. Został zaplanowany przez mojego znakomitego poprzednika, Aleksandra Humale. Było tam kilka takich dat, które mogłem wypełnić i między innymi w ramach festiwalu Czterech Tradycji udało mi się przekonać wszystkich do tego, żeby umieścić w programie kompozytorów polskich pochodzenia żydowskiego, których losy rzuciły, losy związane z II wojną światową, rzuciły w dwa różne i absolutnie antagonistyczne systemy polityczne. Henryka Warsa do Ameryki, Mieczysława Weinberga do Związku Radzieckiego. I spoiwem jakby tej idei tych dwóch kompozytorów były również Chichester Psalms Leonarda Bernsteina, ponieważ muzyka Warsa, kiedy ją zestawiliśmy razem z Bernsteinem, okazało się, że ma bardzo wiele wspólnych elementów, a i polskie melodie Weinberga, genialnie, absolutnie opracowane nasze polskie ludowe melodie.
To słychać zresztą.
Tak,
tam,
również,
poloneza i tak
również, dalej. W taki też trochę na pały rozrywkowy sposób zostały opracowane, ale wszystkie te trzy utwory łączy jeden mianownik, że tam czuć takie przesiąknięcie też taką żydowsko-klezmerską tradycją. Mimo tego, że Wars nazywa się go polskim Gershwinem, ja z pełną premedytacją od czasu, kiedy poznałem muzykę Henryka Warsa, nazywam Gershwina polskim Warsem.
No i bardzo dobrze. Zresztą nagrał pan płytę, prawda?
Tak.
Z Piano Chuliganem,
tak,
czyli
tak.
Z Piotrem Orzechowskim, koncert fortepianowy właśnie Warsa. Ja przy tym Warsie się na chwilę zatrzymam, dlatego że podczas gdy Bernstein, no to jest bardzo znany, wiadomo, jeżeli chodzi o swoją twórczość, legenda zresztą. Weinberg od 30 lat zdobywa pomału, bo w tym roku minęło 30 lat od jego śmierci, zdobywa pomału no, należne mu miejsce w salach koncertowych i coraz...
I operowych.
I operowych, bo przecież Pasażerka chociażby.
No ja sam, przepraszam, że wchodzę, panie
tak,
redaktor,
tak,
w słowo.
Ale pan Idiotę
tak,
prowadził,
i to,
prawda?
I to w Moskwie, w Teatrze Bolszoj w 2017 roku. I powiem państwu, ciekawe, no to był jeszcze czas, kiedy można było tam jechać i pracować, bo jeszcze trochę było normalniej. Natomiast co jest bardzo ciekawe, ja to podkreślam, że wtedy w 2017 roku, proszę sobie wyobrazić, że tylko jedno medium, telewizja taka państwowa, Rosja 1, powiedziała, że Teatr Bolszoj realizuje premierę Moisieja Weinberga. Wszyscy podkreślali, wszyscy wszędzie, we wszystkich informacjach prasowych i po premierze, wszystkie media, radio, telewizja, gazety, internet, pisali w Rosji, że Teatr Bolszoj wystawia premierę Idioty polskiego kompozytora Mieczysława Weinberga. Nie musieli tego robić, dlatego że jak wiemy, Weinberg od wybuchu wojny właściwie stał się obywatelem Związku Radzieckiego.
A 50 lat.
I myślę, że to jest bardzo ważne. My nie mamy tego świświadomości. Weinberg, słynna historia, to nawet świętej pamięci państwo Penderecy opowiadali, kiedy Weinberg przyjechał kiedyś na warszawską jesień i w zasadzie nie bardzo ktoś chciał z nim rozmawiać, bo on był traktowany tu w Polsce jako sowiecki kompozytor. A przy całym szacunku, nawet słuchając tych polskich melodii...
Trudno powiedzieć, że to jest...
To utwór napisany w latach 50. No, naprawdę nikomu z nas nie życzyłbym takiego losu, że człowiekowi nagle ucina się jego dotychczasowe życie, a przecież i Wars, i Weinberg, oni wyrośli z tej Warszawy przedwojennej. Jeden i drugi był genialnym twórcą muzyki rozrywkowej ówczesnej.
Tak.
I nagle los rzuca człowieka w ogóle no, do innego państwa i za żelazną kurtynę.
No tak, to jest zresztą ich życie, jednego i drugiego. Tak naprawdę to jest kwestia, no myślę, że znakomicie by się nadawało na scenariusze
tak.
filmowe, prawda? Podczas gdy o Warcie może trochę więcej wiemy, ale to też było trudne życie, bo przecież przyjechał do tych Stanów i 10 lat mu zebrało, zanim wpuścili go do Hollywood. Tak. Człowieka, który miał kilkadziesiąt filmów na swoim koncie, wszystkie kabaretowe, że wszystkie przeboje, jakie w tej chwili byśmy powiedzieli, miłości, wszystko wybaczę, ach, nie zapomnisz mnie. I tego jest mnóstwo. To wszystko był Wars. To wszystko był Wars. I nagle człowiek z takim doświadczeniem, takim talentem przyjeżdża do Ameryki i nikt na niego nie czeka w ogóle.
Nikt. A to nie były czasy przecież internetu, gdzie informacje rozchodziły się z prędkością światła. Tak? No przyjechał człowiek i mówi, że umie pisać. No, ale...
I dlatego właśnie to pierwsze moje pytanie nawiązywało do tego, że podczas gdy Weinberg zaczyna zdobywać właśnie to już uznanie i jest wykonywany, coraz częściej pojawia się na płytach, tak Wars jeszcze ciągle jest, jego ta twórczość nierozrywkowa, cały czas jest na marginesie.
Ale, pani redaktor, powodem też może być to, że on jednak dużo tych utworów nie napisał. To, co odnaleziono, no to jest zaledwie kilka dzieł. Żałuję tylko i staram się zawsze moich kolegów, dyrygentów też zachęcić do tego, żeby te utwory propagować, bo wszędzie, gdzie ja wstawiam do programów koncertowych Henryka Warsa i to w ważnych dla polskiej kultury muzycznej ośrodkach, wszędzie one spotykają się naprawdę z entuzjazmem nie tylko publiczności, ale również wykonawców. Mhm. Wbrew pozorom artyści, muzycy nie są tacy pozamykani na to, że chcą grać w kółko to samo.
No podejrzewam, że im się może nudzić. No, nie?
Jeżeli widzą, że dzieło ma sens, że jest dobrze napisane, a zazwyczaj jak się jest dobrze napisane, to się bardzo dobrze to gra, a jeszcze jak ma jakiś taki wyraz emocjonalny, no to tym bardziej się to dobrze gra. I naprawdę będę zachęcał dalej moich sympatycznych kolegów, koleżanki, dyrygentki, do sięgania po twórczość Warsa. A w Krakowie będę chciał państwu zaprezentować na pewno jego pierwszą symfonię i koncert fortepianowy również.
No tak, to będzie duża sprawa, bo przecież nie znamy tej symfonii, koncert jest na płycie. No a tutaj z tą symfonią
symfonia
no, też jest na płycie.
Na płycie są wszystkie dzieła symfoniczne.
Ale właśnie. Nie było wykonywane.
W Krakowie,
Nie. No właśnie, więc myślę, że to będzie bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Panie dyrektorze, zazwyczaj tak się pytam, bo ludzie, którzy wchodzą w muzykę, to wchodzą w muzykę dzięki rodzicom. No pan właściwie był skazany na muzykę? Tak było? Mama podjęła decyzję?
Myślę, że tak, że to moi rodzice podjęli decyzję o tym. Mój tata nie jest muzykiem, tata jest filozofem, teologiem, ale tak, to ten pierwszy impuls to był ze strony rodziców.
Oni wybrali panu instrument?
Wybrali, ale to jest ciekawe, bo po latach się dowiedziałem dlaczego.
No właśnie, ciekawe.
Naturalnie byłoby, skoro moja mama jest organistką, że to będzie fortepian.
Tak.
Ale to były lata 80. Myśmy się świeżo wtedy przeprowadzili w roku 78. Rodzice, bo mieszkaliśmy w Puławach. Tam się urodziłem.
Tak.
Tam moi rodzice dostali, bo to wiadomo, w tamtych czasach nie mogło być ludzi bezrobotnych, więc dostali przydział pracy w Puławach. Mój tata w Azotach, w zakładach tych azotowych. No a mama była organistką w kościele garnizonowym, ale jednocześnie jeszcze studiowała w Warszawie, bo studiowała dwa kierunki i organy i na wychowaniu muzycznym churalistykę. I w 78 dostali mieszkanie w Warszawie na osiedle Czechów, na ulicy, uwaga, Jana Kiepury. Osiedle Czechów słynęło z tego i to też jest pewnym sensie symptomatyczne, że wszystkie ulice na Czechowie do dzisiaj są związane z muzyką.
I to jest piękne osiedle.
Koło mnie była ulica Stanisława Muniuszki, była ulica Harnasie i tak dalej, i tak dalej.
Piękne.
Tak. I w tym Lublinie nie mieliśmy pianina. Dopiero pamiętam, jak mój tata, to był rok chyba 81, ja już chodziłem do szkoły, pojechaliśmy, to był mój pierwszy wyjazd wtedy, jako małego człowieka, w góry. Rodzice zabrali, no, pojechaliśmy wszyscy we troje do Zakopanego i pamiętam, jak tata musiał wrócić do Lublina, bo dostał informację od mojej cioci, że pianino, na które się rodzice zapisali, no bo moja mama też musiała ćwiczyć, wreszcie się pojawiło tam w tej centrali muzycznej, tylko trzeba już przyjechać i je odebrać, bo jak się go nie odbierze, to inny go kupi. Tak. I on, pamiętam, nocnym pociągiem wracał do Lublina, kupił to pianino i potem wrócił do nas z powrotem do Zakopanego. Tak, i wtedy pojawiło się w domu pianino, no ale ja już byłem przypisany do klasy skrzypiec i dzisiaj się z tego bardzo cieszę.
A inaczej pan spogląda, jak pan przygotowuje utwory, to myśli pan, bo pianiści myślą fakturą fortepianową generalnie, patrząc tak na orkiestrę. Jest to szalenie silne. A pan myśli jak?
To jest tak, że uważam, że dyrygent, który grał na instrumencie, w cudzysłowie, orkiestrowym, czyli skrzypce, instrument dęty, nawet perkusja. Mhm. I jeszcze, jak daj Bóg, przyszło mu, zanim został tym dyrygentem, grać w orkiestrze. Mhm. A mi, dzięki Bogu, tak się zdarzyło. I przez jakiś czas, jako doangażowany, jak były różne potrzebne, w cudzysłowie, wypomóżki w Filharmonii Lubelskiej, to mnie mój profesor Franciszek Falger tam rekomendował i parę fajnych rzeczy jako skrzypek w tejże filharmonii zagrałem.
Ale świetne dlaczego doświadczenie.
Tak, ale dlaczego to jest ważne? Nie umiem tego wytłumaczyć, ale ja czuję tak podskórnie w trakcie prób na przykład, kiedy następuje moment, że nie ma co już dalej cisnąć, że jakoś człowiek szczytuje z ludzi, mhm, że już wystarczy, stop, już nam się po prostu, już mózg nie przyjmuje więcej informacji. Mhm. Więc lepiej wtedy przerwać, bo to nie ma sensu dalej
męczyć.
Dokładnie tak, nie ma sensu dalej męczyć mózg. Są dyrygenci, którzy jak mają próbę do 12:45, to jak patrzą na zegarek i widzą, że zostało im 6 minut, to mówią, to zagrajmy to sobie jeszcze raz. Nie ma nic gorszego, dlatego że jeśli ja przychodzę na każdą próbę jakby z założeniem, co w danym dniu chcę osiągnąć. Do czego, jakby, jaki jest punkt, do którego dochodzimy. Czasami jest tak, że dochodzimy do tego wcześniej i rzeczywiście wtedy można jakby pójść tam stopień wyżej. Ale jeżeli widzę, że my zmierzamy już do końca tego czasu i zrobiliśmy to, co trzeba, a zostało nam 6 minut, to lepiej się uprzejmie pożegnać, powiedzieć, kochani, do zobaczenia jutro, dziękuję, do widzenia. Mhm. Bo jest taka granica percepcji, którą jak się przekroczy, to już nikt nie ma żadnej przyjemności z tego. No ale wracając jeszcze do pytania.
No właśnie, właśnie.
Dlaczego jest ważne, żeby dyrygent jednak umiał grać na instrumencie orkiestrowym? Bo wtedy też rozumie szczególnie pewną specyfikę czasu. Oczywiście dyrygent, dojrzewając latami, jak to maestro Henryk Czyż mawiał, dyrygent powinien być jak dobre wino. Im starszy, tym lepszy.
Tym lepszy, tak.
Kiedyś ktoś mnie zapytał, a o co panu w tym chodzi? Ja odpowiedziałem, rozumiem, że pan nie pije. Tak wyglądała ta dyskusja. Natomiast to poczucie czasu, dlaczego jest ważne? Bo będąc skrzypkiem, ja na przykład też widzę, ile czasu jest potrzebne, żeby w danej frazie przenieść, powiedzmy, smyczek z E struny na G strunę. To są takie rzeczy, które... Jakie jest tempo...
Pianista nie przewidzi.
Nie. Znaczy, oczywiście są genialni dyrygenci, którzy
poczucie
czasu
mają. No tak, oni się uczą.
Ale jakby... Mhm. To jest coś takiego i to nie jest jedyny jakby czynnik wskazujący na to, że jeden dyrygent mówi, że ma lepszy czas, a drugi nie ma tego czasu. To nie jest jedyny czynnik. Tak? Jest jeszcze wiele innych. Ale jest w tym coś takiego, że to bardzo pomaga. Natomiast ja cieszę się z tego, że przez wiele lat byłem organistą. Bo zacząłem mając lat 16, jeszcze będąc w szkole. I w wakacje grałem w parafii pod wezwaniem Serca Jezusowego w Lublinie na swoim osiedlu. Zastępowałem tam taką siostrę zakonną, która szła na miesiąc urlopu i wtedy ja wskakiwałem w jej zastępstwie. No a potem w Warszawie, jak zacząłem studia jeszcze wtedy na Akademii Muzycznej imienia Fryderyka Chopina, to przez 2 lata byłem organistą, może państwo kojarzą, taki słynny przesuwany kościół na Alei Solidarności.
Takie, które są takie zdjęcia.
Tak, to tam właśnie przez 2 lata byłem organistą. I co mi to dało? Harmonia. Więc połączenie tych dwóch rzeczy, jakby ten rozwój taki harmoniczny, który był naturalny z powodu gry na organach, no bo to są pewne formuły, kiedy ksiądz śpiewa, a każdy z nich śpiewa od różnego dźwięku. I tak. Teraz określone formuły odpowiedzi, czy to amen, czy innych, wymagają określonych połączeń harmonicznych. Więc pierwsza rzecz, to trzeba wiedzieć, od którego dźwięku trzeba zacząć tą strukturę, no a potem harmonicznie to wszystko po prostu zagrać, tak żeby każdy wiedział. Poza tym ja też zawsze lubiłem, będąc organistą, grać sobie na organach różne, szczególnie renesansowo-barokowe rzeczy. Ja uwielbiałem taką właśnie prostą, bo ja nie byłem nigdy pianistą ani organistą wirtuozem, nie oszukujmy się. Natomiast właśnie zawsze mnie fascynowały takie utwory, które mają przepiękną harmonię, oczywiście z melodią na tym tle. I zawsze mnie fascynowały takie różnego rodzaju opóźnienia na tonikę trzeciego, które Mozart w kółko stosuje w każdym utworze. To jest taki stempel Mozarta, że gdzieś tam tonika trzeciego się nagle musi pojawić w utworze. I to połączenie pozwala człowiekowi na to, bo jeszcze harmonia też bardzo precyzyjnie wskazuje, gdzie ten czas powinien się pojawić. Właśnie nad takimi różnymi pobocznymi rozwiązaniami, nad opóźnieniem tercji w akordzie, na takie prościutkie niby rzeczy, ale one robią coś takiego, że to się czuje, jak publiczność za plecami jest takie, że jest wstrzymany oddech. I dzisiaj od moich studentów wymagam na każde zajęcia, pierwsza rzecz to jest plan harmoniczny partytury. To jest absolutnie podstawa, bo niestety wielu dyrygentów dyryguje melodyjkami, szczególnie młodzi ludzie, melodyjka, bo jest nagranie, puszczone jest melodyjka. I oni nie wiedzą w ogóle, jaka jest w środku struktura, tak. Więc nie... No to jest taka wydmuszka, tylko pusta w środku. A ta harmonia, jeżeli precyzyjnie się wie, co tam się dzieje, to buduje zupełnie inaczej też formę. Ja nigdy nie zapomnę swoich przygotowań przygotowuję tak każdą partyturę, ale tak. Szczególnie utkwiła mi w pamięci Hagi Trzymanowskiego, za którą notabene dostaliśmy Fryderyka.
Oczywiście.
Tak. Ja pamiętam, że postanowiłem podejść do tej partytury, bo to nie jest długi utwór, to jest godzina.
Tak.
Podejść do tej partytury według zasady, którą George Scholti w swoich też wywiadach zawsze opowiadał. Jak pan się uczy partytury? I Scholti mówił tak. Patrzę, ile mam czasu do premiery, patrzę, ile jest stron w partyturze i robię sobie takie ramy czasowe, że zaczynam tu, na tym etapie muszę już powtarzać całość, więc wychodzi mi, że na przykład dziennie robię 15 stron. I ja tak samo zrobiłem z tym Hagit. Że dziennie wyznaczam sobie, tam akurat wyszło chyba 18 stron. I dzięki Bogu, że tak zrobiłem, że nie odkładałem tego gdzieś tam na ostatnią chwilę, bo to były wakacje, a myśmy we wrześniu wtedy mieli ten koncert inaugurujący sezon z Hagit. No i płyta nam wychodziła później. Dlaczego? Dlatego, że praca nad Hagit, nad nauczeniem się tej partytury, to była jedna z najtrudniejszych procesów w ogóle, jaki pamiętam. Szymanowski sam zresztą mówił, że no, to była jego pierwsza opera i troszkę przesadził. Zresztą w Niemczech prawykonanie też, dyrygent prowadzący to prawykonanie, przepraszam, nie pamiętam jego nazwiska, że powinienem, ale przepraszam. Dyrygent prowadzący nagranie dwukrotnie zwracał się do Szymanowskiego o to, żeby przepisał orkiestrację, że jest za gruba, jest za dużo tego wszystkiego. Szymanowski zafascynowany stylem Ryszarda Strausa, ale jednocześnie już przejawiając swój styl indywidualny, zastosował politonalność, ilość jakby tych różnorodnych, tego nakładania się tych planów harmonicznych, tych różnych opóźnień, tych alteracji, po prostu była tak wielka, że ja siedząc przy pianinie i analizując to, naprawdę były takie dni, gdzie nie byłem w stanie przejechać tych tam 18 stron i czasami było to mniej, ale no wtedy następnego dnia to
trzeba było nadrabiałem.
Tak. Natomiast rzeczywiście pozwoliło mi to na to, że kiedy myśmy, to inaczej człowiek w ogóle pracuje wtedy z zespołem. Kiedy ja przyszedłem na próby, to my tam wypracowaliśmy takie rzeczy, gdzie rzeczywiście pamiętam, nawet muzycy mówili, słuchaj, nam się na pierwszej próbie wydawało, że to w ogóle jest, że to jest, że to jest nie do zagrania, że to o co tu chodzi. A właśnie od tej harmonii wychodząc i uświadamiając im, kto gra z kim, bo Szymanowski zastosował takie zabiegi na przykład, że w jednej sekcji siedzą cztery oboje i każdy z nich przynależy do innej tonacji, ale oni siedząc razem słyszą, że grają w półtonach. W związku z tym natura ludzka podświadomie jest taka, że w sekcji ludzie zaczynają się dostrajać do konsonansu, że dysonans ich drażni, uważają, że jest błąd w partyturze. I w momencie, kiedy ja przeanalizowałem tę partyturę, ja momentalnie, jak myśmy tego pracowali, zrobiliśmy próbę sekcyjną z dętą sekcją i ja im pokazywałem, dobrze, gramy tak, trzeci półzon, czwarta waltornia, trzeci flet, mówię dla przykładu, czwarty tak, fagot tak. i tak dalej, grajcie razem. I nagle się okazywało, o, E-dur.
Tak, że oni mają to...
Tak, że oni grają ze sobą. Potem ci, którzy siedział obok oboista tego pierwszego, który przed chwilą... A wy zagracie. O, Fis-dur. I w momencie, kiedy oni sobie uświadomili, no bo muzyk słyszy też, kiedy sobie uświadomili, aha, ja nie gram z moim kolegą obok, tylko tam. Jak zaczęliśmy grać, to wtedy nagle się okazało, że po prostu to wszystko tak jak dosłownie kostki...
Zaczyna się układać.
Tak.
Ale wie pan, to mi trochę przypomina, tak jak wokaliści sobie radzą, że oni też śpiewając, a na przykład, no załóżmy, że mają łatwiej i nie jest to muzyka współczesna i mają w orkiestrze jakiś instrument, który im tak. wprowadza ten dźwięk, od którego oni zaczynają.
Tak.
I wtedy mają jak gdyby też takie szczęście, że muszą wiedzieć, który to jest instrument, żeby właśnie ten dźwięk wykonać albo odnieść się do niego, prawda? Czy tam tercja, czy jakikolwiek interwał wobec tej partii, która się pojawia tak gdzieś tam w tej tkance całej.
Tak.
Której...
I dobry coach. Mm-hmm. Naprowadzi w trakcie przygotowywania partii z artystą, wokalistą go na to właśnie, skąd ten dźwięk ma odebrać, bo on będzie wiedział, że grając na fortepianie, zobacz, tu masz to ukryte, to tak jak Król Roger Szymanowskiego, no daleko nie trzeba szukać. Tam są te dźwięki, które naprowadzają, bo poukrywane. I teraz dobrze jako dyrygent też wiedzieć o tym, bo można pomóc solistom. Bo to nie są łatwe partie. Szczególnie tak jak pani powiedziała, no w ogóle w dwudziestowiecznej operze. No
tak, tak,
kompozytorzy,
jest ciężko.
Którzy, no to jest poukrywane. To bardzo często jest, bo dobry kompozytor daje taką podpowiedź. No a poza tym wynika to też z harmonii, tak?
Tak, on musi być gdzieś. Tak, tak. Tylko trzeba go umieć usłyszeć. Zaraz przejdziemy do pańskiego wyboru, bo to jest też bardzo ciekawe. Ale ja jeszcze chciałam zapytać, bo tak, to, że pan uczy... W swojej uczelni, to jest jasne, powiedział pan o tym, co wymaga od swoich studentów. Ale ja chciałabym to odwrócić i zapytać się, gdyby pan miał teraz z perspektywy czasu spojrzeć na swoich mistrzów i tych, którzy byli na Akademii Muzycznej i tych, którzy przez kursy, których pan przeszedł, zagraniczne, różnego rodzaju, różne tam były postaci, to kogo komu co pan zawdzięcza?
Powinienem zacząć od tego, że myślę, pani redaktor, że nigdy byśmy się nie spotkali tutaj w tym studiu, gdyby nie to, że w pewnym momencie swojego życia, bo mnie to się zadziało tak, tak coś zawsze wynikało z czegoś.
Tak jak cykl dominant wtrąconych.
Tak. Ja szybciutko tą drogę powiem, bo jakby punktem kulminacyjnym tego rozwoju artystycznego to były studia, to się nazywało podyplomowe w Sankt Petersburgu u Ilji Musina. Ilja Musin to był pedagog, który uczył od 35 roku do 96. Czyli lat...
Mój Boże, 60.
61.
Mhm. Tak.
Wykształcił pokolenia dyrygentów. No wśród tych największych nazwisk to Giergiew, Timirkanow, Byczkow. To właściwie te takie, które...
Takie z pierwszych stron gazet.
Ale również Mark Edler, Sean Edwards. No naprawdę bardzo ważne postacie w historii muzyki. Ale moja droga, żeby tam trafić, zaczęła się właściwie na drugim roku moich studiów, kiedy to postanowiłem założyć orkiestrę. Dlatego, że jako młody lublinianin, przyjechawszy i zdawszy egzamin na akademię, wpisując przedmioty do indeksu, wpisałem przedmiot orkiestra 4 godziny tygodniowo. Po czym na drugiej tablicy szukałem, kiedy te 4 godziny tygodniowo tej orkiestry my mamy. I nie znalazłem. Więc pamiętam, wszedłem do dziekanatu. Moim profesorem był profesor Ryszard Dudek. I zapytałem, panie profesorze, ja najmocniej pana przepraszam, bo tu mam taki przedmiot wpisany, orkiestra 4 godziny, ale nie mogę znaleźć, którego dnia my go mamy. I profesor razem z panią sekretarką, taka pani Stenia, zresztą maestro Czyż opisał ją w swojej książce. Pani Stenia była słynna z wielu powodów. Ja panią Stenię też przeżyłem. Oni obydwoje ryknęli takim szczerym, podpartym przeponą śmiechem. Ja nie bardzo wiedziałem, o co chodzi, bo ta Warszawa to dla lublinianina był taki Olimp w ogóle. Jaka orkiestra, powiedział profesor. Ty się cieszysz, że będziesz miał dwa fortepiany. Ja pamiętam w takiej szczerości, mówię, no dobrze, ale to profesorze, to na czym, to ja na czym ja mam się uczyć dyrygować? No na fortepianach. A ja, ponieważ zawsze jako skrzypek miałem więcej znajomych wśród instrumentalistów niż wśród dyrygentów, to po roku czasu zebrałem grupkę swoich przyjaciół i pamiętam, najpierw to zaczęło się od 16 osób, to była orkiestra concertino. I poznał, i jakby z tej mojej działalności artystycznej, którą tam rozbuchałem na akademii, Bogusław Kaczyński, który w pewnym momencie był rektorem do spraw artystycznych, a jednocześnie był, został dyrektorem operetki. Wtedy to się nazywało Teatr Muzyczny Roma.
Tak.
I on, wiedząc, kto ja jestem, ściągnął mnie tam jako asystenta dyrygenta i uwaga, to chyba byłem jedynym w historii w ogóle świata asystentem dyrygenta, który jednocześnie był inspektorem orkiestry. Bo oni mnie w pewnym momencie zaszantażowali z niejakim Jackiem Bonieckim, że jak chcesz mieć swoją orkiestrę na akademii, to musisz to wziąć jako inspektor. Ja pamiętam pierwszą rzecz, którą wykonałem, zadzwoniłem do, w cudzysłowie, starego inspektora teatru muzycznego, pana Styczyńskiego, zresztą ojca altowiolisty, mojego kolegi ze studiów. I mu powiedziałem wprost, mówię, wie pan, mam taką sytuację. No, byłem na czwartym roku studiów wtedy. I on na szczęście tę orkiestrę przygotował, że słuchajcie, no on nie chce nam zrobić krzywdy, ale mu po prostu kazali. Tak to było, a tam, ale teraz dlaczego to jest ważne? Bo w Teatrze Muzycznym Roma, w którym byłem przez 8 miesięcy, zadyrygowałem jedną próbę, bo w większości moim zadaniem była rola kierowcy i inspektora orkiestry. Tam poznałem wiolonczelistę, syna profesora Maliszewskiego. A on studiował w Petersburgu. I on mi opowiedział o Musinie. I ja wysłałem takie zgłoszenie, czy zadzwoniłem tam, bo to nie było, zadzwoniłem, czy byłaby taka możliwość. A tak, tak, dobrze, dobrze. Najpierw miało to być na 2 miesiące, potem się okazało, że na miesiąc, bo ja się bałem pojechać na 2 miesiące. bałem się pojechać na 2 miesiące, bo cały czas jakoś w uszach miałem opowieści mojej babci, która przed wojną mieszkała w Równym, a potem przeszła z całą swoją rodziną szlak przez całą Syberię i udało jej się w wieku 17 lat dopiero wrócić do Polski w 1945 roku. Pojechałem na miesiąc. Po tym miesiącu profesor, właściwie to było tak, że ja zapytałem, czy ja mógłbym jednak przyjechać na dłużej, bo ja wiedziałem, że to jest takie miejsce, gdzie ja chcę po prostu być. Profesor Musin powiedział, dobrze, mówi tak, ja cię będę uczył. I pamiętam, wróciłem, zadyrygowałem profesorowi Dudkowi, no po tym miesiącu, w którym mnie nie było, 4. symfonię Czajkowskiego, którą myśmy tam z profesorem zrobili. I co było dziwne, że ja dyrygowałem tą pierwszą część, skończyłem, profesor. I tak czekam na jakieś uwagi
no
od profesora.
Prawda?
Dalej, druga, trzecia, czwarta, no w końcu zadyrygowałem czwartą. Profesor Dudek jak siedzi, mówi, Michał, no co ja mam ci powiedzieć? No bardzo dobrze, jest tylko jeden kłopot. Tak jak ty teraz dyrygujesz, to ciebie w tym kraju będzie rozumiał tylko NOSP, Teatr Wielki, Sinfonia Warszawia. A ja w takim, dobrze, to ja będę tymi orkiestrami dyrygował. Profesor pozwolił mi tu absolutnie ogromnym szacunkiem. Zawsze darzę i będę darzył profesora Ryszarda Dudka, ponieważ profesor tego samego dnia, kiedy poprosiłem o urlop dziekański na rok, żeby pojechać się uczyć, bez słowa go mi dał. A powiedział mi dlaczego dopiero jeszcze rok później, kiedy ja już byłem na tym, kiedy to już był 5. rok, ja już nie musiałem brać dziekanki, bo w Warszawie były zajęcia z dyrygentury i pisanie pracy magisterskiej, a ja dalej jeździłem do Petersburga. I kiedyś na urodziny wziąłem profesora z moim kolegą jeszcze wtedy działała kawiarnia Nowy Świat. I ja mu zadałem wprost pytanie, profesorze, dlaczego pan mi na to pozwolił? A on mówi, wiesz dlaczego? Bo pomyślałem sobie, skoro ja nie mogłem, to dlaczego ty nie masz mieć takiej szansy? Mówię, ale o co chodzi? W 70-tych latach, kiedy można było, bo ja płaciłem za te studia, to kosztowało mnie $550 miesięcznie. Ja na te studia zarabiałem grając w Paryżu na skrzypcach, po to się skrzypce przydały w metrze paryskim, żeby zarobić pieniądze na studia w Petersburgu. Tak. I nic się tego nie wstydzę, do dziś jestem wdzięczny Paryżanom i różnego rodzaju cudzoziemcom za to, że mi te studia po prostu sfinansowali.
Tak.
I profesor Dudek powiedział tak. W 70-tych latach, kiedy za przysłowiowy worek kartofli można było studiować, gdzie się chce w blokach wschodniej Europy, pojechałem studiować do Moskwy. Do Rozdziestwińskiego. Ale Rozdziestwińskiego tam w ogóle nie było. Jacyś asystenci w kółko. Ja w ogóle go nawet na oczy nie widziałem. I mówi tak, i pamiętam kiedyś w akademiku po 2 takich miesiącach siedzę z tymi moimi kolegami i mówię, słuchajcie, co ja mam robić? Tego nie ma w ogóle. Ja tu przyjechałem na pół roku. Co? I oni mówią, ty się przyjechałeś uczyć dyrygentury do Moskwy? Mówi, człowieku, dyrygentury uczy się tylko w Petersburgu, u Musina. I on tego dnia, następnego dnia wykonał telefon do Petersburga. Najpierw do Warszawy, że chce zmienić miejsce. Powiedział, nie ma sprawy, dzwoń, załatw sobie. My to wszystko, tylko papiery przeniesiemy. Tak. Zadzwonił do Petersburga i tam mu powiedzieli, bardzo nam przykro, ale do końca tego semestru profesor Musin nie uczy z powodu choroby. Co profesor, naprawdę? I ja to sprawdziłem, bo po tym spotkaniu następnego dnia jechałem do Petersburga.
I co?
I zapytałem profesora Musina. Mówi, to chyba był 76 albo 7 rok. Mówi, tak, pół roku nie uczyłem, bo miałem płuco wycięte.
Akurat tak trafił, to rzeczywiście.
Więc to w ogóle historia i tego do końca życia nie zapomnę, jak powiedział, mi się nie udało, ale jak zobaczyłem, że ty masz możliwość, to się nie zastanawiałem.
Panie dyrektorze, mamy kilka minut, dosłownie króciutki czas na to, żeby pan mógł powiedzieć, jaki utwór pan wybrał i uzasadnić dlaczego. Bardzo proszę.
Jak pani redaktor poprosiła mnie, żebym przygotował coś, od czego zaczęła się jakby moja taka muzyczna droga, to ja sobie pomyślałem, czy piosenka Śpiewać każdy może byłaby najlepszym wyborem, bo to właściwie był pierwszy utwór, który pamiętam świadomie, którego słuchałem w kółko w domu mając trzy lub cztery latka przed pójściem do przedszkola. To moja ulubiona piosenka. Ja do dzisiaj zresztą ją
Jerzy
pamiętam.
Sztur, który świetnie
tak,
ją wykonywał.
Ja to do dzisiaj pamiętam cały tekst. Natomiast dlaczego Falstaff?
No właśnie.
Falstaff
ostatnia
kojarzy...
opera Verdiego.
Tak, ostatnia opera Verdiego. Ale Falstaff kojarzy mi się z takim artystycznym przeżyciem, które doświadczyłem osobiście, po którym właściwie mógłbym przestać dyrygować. To była produkcja Welsh National Opera Falstaffa z Brynem Terfelem, gdzie jakby głównym przygotowującym był Carlo Rizzi, a ja byłem jego takim drugim dyrygentem. I Carlo zadyrygował trzy spektakle w Cardiff, jak to mówił, bo musiałem. Jest to zresztą nagrane. Przez walijską telewizję. A potem ja dostałem blok 14 spektakli po całej Wielkiej Brytanii, bo to był tak działała Welsh National Opera, że był touring potem, co tydzień w innym mieście. I 10 z tych spektakli było z Brynem Terfelem. I ja pamiętam nasz ostatni spektakl w Milton Keynes, to taka brzydka miejscowość pod Londynem, taka właściwie sypialnia Londynu, współczesne miasto z betonowym teatrem, ale pamiętam, że jak skończyliśmy tego Falstaffa w Milton Keynes, to ja zamknąłem partyturę i pomyślałem, czuję się jak artysta spełniony. Bo zarówno ta reżyseria, to artystyczne wykonanie na scenie, ten Bryn Terfel po prostu w tej roli, to było coś tak nieprawdopodobnego, że to pomyślałem, mógłbym robić, po prostu te endorfiny, które tam szalały, pozwalały na to, żeby właśnie tak pomyśleć. Ale dlaczego trochę przewrotnie wybrałem, drodzy państwo, fragment?
No właśnie, bo konkretny fragment
tak,
pan wybrał.
Wybrałem ostatnią fugę. Tutto nel mondo e burla, l'uom è nato burlone. Wszystko na świecie to żart. Człowiek urodził się żartownisiem. A dalej tekst jest. Wszyscy są nabrani. Człowiek śmieje się z drugiego, lecz los z niego też pokpiwa. I w końcu wszyscy zostają oszukani.
Szanowni państwo, myślę, że tymi słowami zakończymy dzisiejszy program i zostawimy państwa oczywiście z muzyką. Z muzyką Verdiego, z muzyką tej ostatniej opery, która początkowo po dużym sukcesie gdzieś tam w zapomnieniu posiedziała, ale po to, żeby znowu za chwilę powrócić i dzisiaj jest właściwie jedną z czołowych oper Verdiego. Chociaż tak naprawdę Verdi napisał 26 oper, więc mamy z czego wybierać, choć właściwie wykonuje się ich najwyżej 5, tak najczęściej. Ale my już chyba lubimy słuchać to, co znamy, więc dlatego to tak wygląda. Szanowni państwo, to nagranie to będzie wiedeńscy filharmonicy pod Leonardem Bernsteinem i to jest stare nagranie wydane na płycie Decca i myślę, że odeślemy państwa do tego. Tak samo zresztą jak pod podcastem podepniemy odpowiednie linki właśnie do tego nagrania, tego utworu, więc tutaj zostawiamy państwa z takim uśmiechem i mrugając trochę okiem, bo przecież jest to komedia, tak. Chociaż Verdiego się nie podejrzewa o komedię.
Genialna komedia, tak. To trzeba dodać.
Tak. Jego się w ogóle nie podejrzewa o komedię, a jednak można się nieźle bawić na tym utworze. Szanowni państwo, gościem dzisiejszego programu był pan Michał Klauza, dyrektor artystyczny Filharmonii Krakowskiej, ale przede wszystkim dyrygent, który przecież wiele dyryguje, różne rzeczy nagrywa. Ja nawet jeszcze nie powiedziałam, że nagrał pan ścieżkę dźwiękową do filmu Io.
Tak, to bardzo muzyką, ciekawe doświadczenie było
z muzyką Pawła Mekietyna.
Zresztą, która dostała nagrodę w Cannes.
No właśnie, więc to też chciałam powiedzieć, więc dlatego szybko tutaj w tym podziękowaniu, po to, żebyśmy mieli szansę wysłuchać chociaż fragment tego Falstaffa. Bardzo panu dziękuję, że przyjął pan zaproszenie do tego programu. Myślę, że się spotkamy jeszcze nie raz. Mam taką nadzieję.
Bardzo serdecznie dziękuję, pani redaktor, za zaproszenie. Z przyjemnością zawsze przyjdę. Państwa gorąco i serdecznie zapraszam do sali Filharmonii imienia Karola Szymanowskiego w Krakowie. Głęboko wierzę, że to, co zaplanowaliśmy dla Państwa na najbliższy sezon, spodoba się Państwu i będziemy mogli wspólnie cieszyć się muzyką z nadzieją, że już niedługo, bo to parę lat szybko zleci, spotkamy się w nowej sali. Z tego powodu mogę zdradzić, że sezon zaczniemy symfonią z Nowego Świata.
I czekamy na ten nowy świat, panie dyrektorze. Gościem Niewinnych Czarodziei był Michał Klauza. Dziękuję raz jeszcze. Program realizował Wojtek Gruszka, a do usłyszenia mówi Agnieszka Malatyńska. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.